Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 17 dzień września to dzień tragiczny w naszej historii, dzień, w którym otrzymaliśmy cios w plecy od Związku Sowieckiego, który wcześniej dogadał się z Hitlerem. Panie profesorze, gdybyśmy mieli o tym dniu opowiedzieć, o sytuacji 17 września 1939 roku i tej sytuacji, która doprowadziła do czwartego rozbioru Polski i jakie były tego konsekwencje?
No, to czwarty rozbiór Polski, ten cios w plecy zadany 17 września walczącym Polakom z nawałą hitlerowską, był skutkiem paktu Ribbentrop-Mołotow. Ci dwaj zbóje, z którymi Polska starała się utrzymywać jakąś równowagę, no bo innej opcji właściwie prowadzenia polityki zagranicznej nie było. Ci dwaj zbóje w 1939 roku po prostu sprzymierzyli się przeciwko Polsce i postanowili dokonać jej rozbioru. Pakt Ribbentrop-Mołotow zakładał podział Polski na linii Biebrzy, Narwi, Wisły i Sanu. Do tej linii tereny naszego kraju mieli zająć Niemcy, za tą linią Sowieci. Słyszę, że późniejsze działania wojenne niemieckie na terenie Polski przekroczyły linię Wisły, więc w październiku podpisali aneks do tej tego paktu Ribbentrop-Mołotow, który mówił o granicy na Bugu. I tak ostatecznie Polska została podzielona na linii rzeki Bug. Co można powiedzieć? No 17 września rzeczywiście Niemcy już dosyć głęboko wdarli się na tereny polskie. Sytuacja militarna była bardzo trudna. Czekaliśmy na uderzenie z zachodu, na to, że Francuzi, Anglicy także uderzą na Niemców nad Renem. Nic takiego nie następowało, więc właściwie walczyliśmy osamotnieni. Czy nie było żadnych szans? No, dzisiaj się dyskutuje na ten temat, że była szansa skrócenia silnie linii frontu na tak zwanym Przedmościu Rumuńskim, na południowo-wschodnich rejonach kraju i tam można było prowadzić obronę przed Niemcami jeszcze długo. Czy było to realne? No, jak już mówiłem, historycy dyskutują. Jednakże cios zadany przez Sowietów właściwie oznaczał absolutną klęskę. Wszystkie siły polskie praktycznie były skierowane na walkę z Niemcami. Granica wschodnia była obsadzona tylko niewielkimi formacjami Korpusu Obrony Pogranicza. Tam o jakimś skutecznej obronie Kresów nie było mowy, więc był to cios rzeczywiście, którego się nie spodziewaliśmy, a który właściwie zamykał już jakiekolwiek nadzieje, niweczył jakiekolwiek nadzieje na skuteczną obronę.
A czy alianci, panie profesorze, wiedzieli o tajnym porozumieniu do paktu Ribbentrop-Mołotow?
No pewnie nie wiedzieli, tak jak nikt tego wtedy nie wiedział. Natomiast no, alianci to, że nie przystąpili do wojny, że mimo tego, że wypowiedzieli tą wojnę 3 września, nie podjęli realnych działań wojskowych, no bo trudno za takie działania uznać zrzucanie ulotek na tereny niemieckie przez samoloty, więc to chyba wynikało z pewnej psychologii rządzących francuskich i brytyjskich. Oni tak bardzo chcieli uniknąć wojny, że pozwalali Hitlerowi na wszystko. Pozwolili mu na remilitaryzację nad Renie, pozwolili mu na Anschluss Austrii, pozwolili mu na zajęcie Sudetów i innych rejonów Czech w Monachium. W końcu pozwolili mu na zajęcie całych Czech 15 marca 1939 roku i cały czas liczyli, że Hitler może zaspokoi swoje pretensje i może da im spokój, może nie będzie wojny. Ja odnoszę wrażenie, że to, że nie przystąpili do tych działań wojennych wtedy we wrześniu, gdy Polska potrzebowała pomocy, wynikało z tego rozpaczliwego stylu myślenia, że a może nam się jeszcze uda i wojny nie będzie, nie zaatakujemy Niemców, to może nie będzie tej wojny. No inna rzecz, że oni pamiętali okropności I wojny światowej, pamiętali, jaka to była straszliwa hekatomba, ile to ofiar ginących w tych okopach zabłoconych było, ile to milionów Francuzów i Anglików poległo tam. No więc mieli jakiś psychologiczny opór przed tą wojną, no ale tu miał rację Winston Churchill, gdy premier Chamberlain wracał z Monachium i wymachiwał dokumentem paktu monachijskiego na lotnisku w Londynie, krzycząc, że przywiozłem wam pokój. Churchill odpowiedział, nie przywiozłeś nam pokój, tylko hańbę, a wojny i tak będziemy mieli. No i sprawdziło się to w 100%.
Panie profesorze, a postawa ówczesna polskich władz, ten rozkaz naczelnego wodza o tym, żeby z Sowietami nie walczyć, jak pan tutaj postrzega ten moment decyzyjny związany z zaskoczeniem ze wschodu?
No tutaj można powiedzieć tak, że no rozkaz, żeby z Sowietami nie walczyć, był właściwie przejawem pewnej odpowiedzialności, no bo te oddziały polskie Korpusu Ochrony Pogranicza były tak niewielkie, że to o jakichś realnej obronie i tak nie było mowy, więc to tutaj można powiedzieć, że polskie dowództwo no, wykazywało daleko idący realizm. Pomimo tego wiele placówek taką obronę jednak bohatersko podjęło, więc był to przejaw pewnego realizmu, ale tu trzeba podkreślić też inną rzecz. Przejawem tego naszego polskiego realizmu była też ewakuacja rządu prezydenta do Rumunii. To było od razu takie aprioryczne założenie. My nie kapitulujemy. Przecież Polska w 1939 roku we wrześniu nie skapitulowała. Żadnego aktu kapitulacyjnego ani układu z Niemcami, tak jak Francja, nie podpisaliśmy. Mało tego, nasz rząd, nasi politycy, nasz prezydent, nasi żołnierze opuścili granice Polski nie dlatego, że uciekali, tylko opuścili dlatego, żeby walczyć, prawda? My Polacy, jeżeli nie możemy walczyć wprost w polu, no to walczymy w podziemiu i tak walczyła później Armia Krajowa, inne ugrupowania podziemne, ale stworzyliśmy także potężne oddziały zbrojne, najpierw we Francji, potem Armia Andersa w Związku Sowieckim, która później przez Bliski Wschód przewędrowała do basenu Morza Śródziemnego. Tam przecież w wyzwalaniu Włoch, w bitwie między innymi pod Monte Cassino brali udział ci żołnierze. Więc jeżeli nie mogliśmy walczyć wprost, to walczyliśmy w podziemiu, walczyliśmy, że tak powiem, na emigracji, na innych frontach. Byliśmy w końcu czwartą armią pod względem wielkości zaangażowania biorącą udział w II wojnie światowej.
Której to udział później został tak bardzo zmarginalizowany. Panie profesorze, takim...
No to i to jest właśnie tragedia, że no tutaj twierdzenie, że byliśmy w obozie zwycięskim, no to jest właściwie brzmi ironicznie, prawda?
Tak.
Brzmi ironicznie, bo co nam przyszło z tego zwycięstwa? Sprzedano nas w Teheranie, sprzedano nas w Jałcie, oddano nas pod wpływy sowieckie i oddano nas w niewolę, która trwała aż do przełomu lat 80. i 90. XX wieku. No właśnie teraz jestem w Dziemianach. Piękna wioska na Kaszubach. Tutaj w Dziemianach odbyły się dzisiaj uroczystości ku czci Alojzego Bruskiego Graba, żołnierza wyklętego, wspaniała postać, walczył w 1939 roku, wzięty do niewoli, natychmiast uciekł, ukrywał się, a potem walczył w Borach Tucholskich, stał na czele oddziału Świerki. Potem się ujawnił, żeby bardzo szybko w 1945 roku uciec do lasu i zacząć walkę z komunistami jako żołnierz wyklęty. Aresztowany, skazany na 10 lat więzienia, ale Bolesław Bierut osobiście stwierdził, że to nie może być, że on dostał tak mały wyrok, zażądał dodatkowego sądu, który skazał go na karę śmierci. Tą karę śmierci wykonano właśnie 17 września 1946 roku. Można powiedzieć, że no ma to wymiar też pewnego symbolu. To, co stało się 17 września 1939 roku, owocowało potem takimi zbrodniczymi czynami, jak mordowanie polskich patriotów, właśnie na przykład tego kapitana Alojzego Bruskiego Graba, zamordowanego we Wronkach strzałem w tył głowy właśnie w 1946 roku. No dzisiaj w Dziemianach była odprawiona msza święta. Młodzież z miejscowego gimnazjum urządziła prezentację. No przemawiał także ostatni już chyba żyjący podkomendny Graba, który podzielił się swoimi wspomnieniami. Bardzo piękna, patriotyczna uroczystość.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za ten komentarz do 17 września i także za ten akcent dzisiejszy, kiedy czcimy bohaterów i przywracamy im pamięć. Bardzo dziękuję. Pan profesor Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bóg zapłaci.